Maryja ma bardzo ciepłe oczy, takie bardzo głębokie i wszystkich nimi do siebie przyciąga jak magnes. Zdaję sobie sprawę, że gdybym widziała, byłoby mi o wiele łatwiej. Ale przecież dlaczego my mamy narzekać? Mam wszystko to, co każdemu człowiekowi się należy. Mam dom, mam chleb, mam mamę, mam tatę. Były momenty, kiedy naprawdę było ciężko i no do dziś jest. Ale powiedzmy sobie szczerze, przecież człowiek sobie ze wszystkim nie poradzi sam.
Niewidoczne dla oczu.
Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. I tu jeszcze złożyłam swój autograf.
Ewa Dąbrowska, zapraszam.
Oto pochel chleba i słodkie kołasze. Niechaj mały Jezus z boru na tym masie.
Proszę pana, co się odwróci. Nie za mocno.
Nie słyszę. Jaka światłość na Betlejem cię rozchodzi.
Co to jest za próba? Czego?
Jasełek. Będą wystawione w środę na naszej Wigilii Ośrodkowej.
Kim są aktorzy?
Wychowankami naszego ośrodka. W wieku bardzo różnym. Od szkoły podstawowej do szkoły policjalnej. Magdalena Donarska, wychowawca w ośrodku szkolno-wychowawczym numer 1.
Dla dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej w Bydgoszczy.
Scenografia nie jest przypadkowa dla tych osób, które nie widzą. To punkt odniesienia.
Często też prawa strona, lewa z jednej strony wchodzą, z drugiej wychodzą. Też często osoby, które lepiej widzą, pomagają chodzić. No, ale mamy też przedstawienia, w których są dużo bardziej skomplikowane i wtedy na przykład używamy kurtyny i ta osoba na przykład za pomocą ręki wie, kiedy się kończy ta kurtyna i się ustawia bokiem, mówi do pozostałych aktorów, ustawia się bokiem do publiczności i to jest jakby jej punkt kontrolny.
Gwiazda nas tu prowadziła do twej biednej szopy. Składam dar swój oraz serce pod twe małe szopy. Pod te małe stopy, Boże.
Ja zgadzidłem, przyszedłem. Przed tobą klękam, mój Panie.
Przyjmij, Jezu, dziecię małe, złoto i koronę. Tyś jest królem tego świata, składam ci pokłony.
Tej nocy anioł przyszedł do Józefa.
Słyszę niektóre naprawdę piękne głosy. To są bardzo zdolne dzieci.
Tak, tak, bardzo. Rolat jest laureatem konkursu Zaczarowanej Piosenki przez Annę Dymną. Pierwsze miejsce zajął. Roland, w którym roku zająłeś pierwsze miejsce w Zaczarowanej Piosence?
W 2013. Kiedyś się zdziwiłem, ale mama mi opowiedziała, że jak miałem tam parę miesięcy zaledwie. Ja nie znając słów, podobno hej sokoły nuciłem.
A nie masz tremy?
Znaczy zawsze jest jakiś stres, ale to wiadomo. Nie wystąpi nigdy dobrze ten, kto nie ma tremy, nie?
A w jaki sposób uczysz się utworów?
W moim przypadku najlepiej sprawdza się nauka na słuch.
A jak jeszcze można się uczyć? Podpowiedzcie mi, w jaki sposób wy się uczycie tekstu, melodii?
Uczę się po prostu, piszę tekst na marzenie brajlowskie, bo nie widzę i odczytuję, uczę się, wsłuchuję się w piosenkę i potem się uczę powoli. Wiem, że to jest moja na pewno pasja.
Znaczy dla mnie to muzyka to jest w życiu w ogóle temat numer jeden.
I wiążesz przyszłość z muzyką?
Jak najbardziej.
Uciekali, uciekali, uciekali.
W tej szkole są nie tylko, że nie widzą czy słabo widzą, ale też są dodatkowe jakieś sprzężenia, schorzenia, które też jakoś utrudniają im życie. Jest też wiele takich przykładów uczniów, którzy są poranieni jakimiś niezdrowymi sytuacjami w rodzinie, tak delikatnie mówiąc. Na przykład mam ucznia, dla którego największym marzeniem jest, żeby zadzwoniła mama. Normalnie jak widzi telefon, to aż płacze i pyta się, czy mama dzwoniła. Ksiądz Piotr Buczkowski, diecezjalny duszpasterz niewidomych diecezji bydgoskiej, katecheta w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej numer 1 imienia Louisa Braille'a w Bydgoszczy, rektor kaplicy świętego Rafała przy Polskim Związku Niewidomych, przy ośrodku rehabilitacji Homer, gdzie gromadzą się ludzie tracący wzrok z całej Polski. Niewidzenie to jest bardzo poważny problem. Mówi się, że 80% wrażeń odbieramy wzrokiem. Pozbawić 80%, z 20% korzystać, jest to zubożenie. I ja to widzę, takie pewne zubożenie w sposobie poruszania się, w sposobie czesania na przykład dziewczyn niektórych, nie mają wyczucia, ubierania się. I tutaj potrzebny jest drugi człowiek, który bardzo życzliwie podpowie pewne rzeczy.
Taki życzliwy też i uczciwy.
I uczciwy. No, najważniejsze jest, żeby nie złamać tego poczucia bezpieczeństwa, poczucia, że tak jest, jak mówię.
Ksiądz prowadzi duszpasterstwo osób
niewidomych. To jest takie bardzo szerokie działanie, bo to są jakby takie trzy strefy. Jedna, bardzo ważna, to jest szkoła. Niedługo 20 lat w tej szkole. I to, co robię w szkole od 20 lat, to jest kontynuacją tego, co czynił mój poprzednik, ksiądz kanonik Benon Kaczmarek. On wprowadził taki zwyczaj, że w szkole aktywnie przeżywamy rok liturgiczny, a więc sprawował msze święte, nabożeństwa okresowe, które są w kościele.
A prowadzenie duszpasterstwa, czyli stały kontakt z takimi ludźmi, czego księdza nauczył, uczy, co zmienił
wielki
księdza kapłaństwie?
Pokory. Te dzieciaki nauczyły mnie modlić się. To dziwnie brzmi może z ust księdza. Nauczyły mnie modlić się. Nie znaczy to, że ja się nie modliłem wcześniej, ale przez te problemy powodują, że ja czuję głębszą potrzebę tej modlitwy, intencji tych dzieci. Na przykład cieszę się, że ten parking w szkole jest taki ciasny, jaki jest, i parkuję w pewnej odległości koło bazyliki. To jest odległość, gdzie prawie zdążę odmówić różaniec. I widzę, że ten różaniec jest niesamowicie potrzebny, bo ja go ofiarowuję w intencji tych uczniów, tych ludzi, którym w danym dniu się spotkam. I nie zapomnę takiego zdarzenia na jednej lekcji, tak już nie wiadomo, jak to wyciszyć, tym bardziej, że to była chyba ich 7 czy 8 lekcja po matematyce, który dla niektórych jest horrorem, nie wytrzymywali. A ja tylko tak powiedziałem spokojnie: wiecie co, ja waszej intencji już się odmówiłem różaniec. Taka cisza w klasie się zrobiła, a jedna dziewczyna, która najwięcej problemów sprawiała, ze zdziwieniem tak na mnie patrzy, mówi: to ksiądz naprawdę się modli? Tak, a szczególnie za ciebie. I później ta dziewczyna przyszła z pytaniem, czy może przyjść porozmawiać. Mówi: no tak. No, o tych problemach nie mogę mówić, bo tu jest taka tajemnica jak spowiedź, bo to była prawie, tak właściwie zakończyło się spowiedzią. Ale ta modlitwa powoduje, że to serce się kruszy, człowiek się przełamuje.
Czasami mają mniej tremy, bo jednak nie widzą, co się dzieje. Pamiętaj, że są w swoim środowisku, nie? W znanym miejscu. Mieliśmy na scenie, to widziałam lęk czasami. Byłyśmy na takich scenach, które były podwyższone. To trzeba było pokazać takiej osobie, żeby nie miała lęku, że na przykład się posunie do przodu. Nie, no to staramy się to zabezpieczać. A chociaż występowaliśmy w światłowni w takich warunkach, to jest taka mała scena, że po prostu już myślałam, że za chwilę zaraz się znajdą za tą sceną, ale jakoś się udało.
Wiem, że odnieśliście sukces ze spektaklem, który tam wystawialiście. To była historia pewnej książki.
Wielokrotny sukces. Najpierw zajęliśmy 2 miejsce w konkursie. To był przez kuratorium organizowany, a później Wiatraku. 1 miejsce i Grand Prix. Także zrobiliśmy też z tego film i zajęliśmy w Okularze. To jest taki konkurs dla dzieci niedowidzących i niewidomych w Warszawie. Zajęliśmy też 1 miejsce w kategorii filmowej.
Są choinki, są trzej królowie. O, jest anioł. A anioł ma dużą rolę.
Znaczy jest ciężko, ale już potem daje radę.
Wy chyba musicie się lubić, bo wszystko idzie tak gładko. Żadnych kłótni.
Jest bardzo dobrze, ale gdyby nie było potyczek, to nie byłoby też sukcesów.
A ja wiele razy w jasełkach.
Brałaś udział w jasełkach, tak?
Wiele razy. I w słuchowiskach.
Kim byłaś? Jaką rolę grałaś?
W pierwszym słuchowisku grałam gąskę.
O!
A w drugim? Ojej. Jedną z dziewcząt.
Masz na głowie perukę?
Tak, jestem babcią i kobietą. Tu nie zajazd, nie gospoda. Idźcie stąd, bo czasu szkoda.
Przy księdza te dzieci i ta młodzież, oni nie wszyscy mają normalne domy. Normalne, gdzie jest mama, tata, kochający rodzice, którzy czuwają nad bezpieczeństwem swojego dziecka, chcą jak najlepiej. Nie dość, że te dzieci nie widzą, to jeszcze te rany zadane dziecku przez dorosłych.
Ogromne rany, bo rozbita rodzina to jest często brak ojca. To jest przepracowana matka, niezdrowe relacje międzyludzkie. gdzie te wzorce? Ja nie zapomnę takiej jednej historii, co mi pewna dziewczyna opowiedziała, historii warkocza. Mówi, że jak była mała w przedszkolu, wstawała o 4 rano, bo o 5 ojciec wychodził do pracy, tylko po to, żeby zaplótł warkocz. I w momencie, kiedy plótł warkocz, zawsze się pytałam o mamę, kiedy spotkała mamę i jakie włosy, długie, krótkie. I cały czas ten temat wałkowała przez ileś lat, szkołę podstawową. I potem przyszła do naszej szkoły, ścięła warkocz, przyjeżdża do domu, patrzy, tata płacze. Co się stało? A wiesz, ten twój warkocz uratował nasze małżeństwo. Bo sprawa rozwodowa już była tak daleko, że tylko miało być jakieś tam orzekanie o majątek i ja miałem się wyprowadzić. A ty tym swoim warkoczem uratowałaś nas. No, historia prawie jak z bajki, ale to właśnie coś takiego się zdarza. I ja widzę, że to młode pokolenie ma coraz trudniej.
Jeżeli kogoś się tak bardzo dobrze zna, no ja mam na przykład taką osobę, no bo mam chłopaka, tak? No to ja już tam w środku coś czuję i doskonale wiem, co go tam trapi. Oczywiście, wiadomo, trzeba przeprowadzić jakąś dokładną rozmowę, żeby się dowiedzieć, no ale ja mam taki dar przeczuwania. Mi się wydaje, że tak jest.
Sandra, ty jesteś śliczną dziewczyną, chyba często to słyszysz.
Dziękuję bardzo. Sandra Pawlikowska, uczennica klasy drugiej liceum, profil humanistyczny. Nie widzę od urodzenia, chociaż mam 4%, bo widzę światło i czasami cienie takie większe, jak na przykład taki duży autobus czy coś takiego, ale to naprawdę zdarza się czasami i to musi być takie bardzo, przy takim bardzo rażącym słońcu.
Paweł, a ty?
U mnie ze wzrokiem jest tak, że na prawe oko nie widzę od urodzenia, a na lewe oko widzę tylko 30%.
Czego wy się uczycie w szkole, jeśli chodzi o życie, o codzienność?
Oczywiście mamy wszystkie przedmioty tak samo. Taką samą podstawę programową mamy. Oprócz tego mamy, osoby niewidome mają zajęcia orientacji przestrzeni. Tam uczą się poruszania z białą laską, takiej samodzielności w życiu. No, przyznam się, że czasami bywają takie momenty, że stresuję się na ulicy. Chyba najgorszym momentem jest takie podjęcie decyzji, czy już przejść przez jezdnię, czy nie. I mimo to, że tam nie słyszę, że te samochody jadą, ale no jednak jest ta, no taka niepewność w sercu czasami, iść czy nie iść. Pójdę, no nie słychać nic, no ale co będzie, jak nagle wjedzie, no i co będzie, no więc takie to jest.
Ogólnie ja miałem taką sytuację, że jak szedłem na autobus, no to zaczepił mnie taki mężczyzna facet. I mnie się pytał, czy mam pożyczyć pieniądze. Ja powiedziałem mu, że przepraszam bardzo, ale ja z obcymi ludźmi nie rozmawiam, a po drugie jeszcze spieszę na autobus. I jeszcze wracając z WF-istą, mieliśmy taką przygodę, że właśnie tutaj szliśmy ulicą i na przykład nie widzimy, że jedzie samochód i nagle jakaś babeczka podjeżdża i ona, nie wiem, zamiast dzwonić, bo tam jest ten śpiący policjant, uwaga, niewidomi. I ona zamiast dzwonić, bo to ona w ogóle nie dzwoniła, pędziła i by mnie prawie przejechała.
Tutaj w tym ośrodku znajduje się szkoła, jest internet.
Praktycznie w internacie to jest właściwie północna Polska, chociaż i też z innych zakątków Polski się zdarzają. A trudno mówić o szkole, bo to są szkoły, bo to jest szkoła podstawowa, gasnące gimnazjum, liceum, szkoły branżowe teraz, technikum masażu, technikum florystyczne, kelnerskie. Z tych branżowych szkołach to jest kucharz, pracownik pomocniczy hotelowy, potem zawody związane z mechaniką, takie ślusarstwo i inne tego typu. Jest tyflo informatyk, to jest policjalne, że to jest cały zespół szkół. I też szkoła przysposobienia do pracy i takie typowo o profilu szkoły specjalne z niepełnosprawnościami umysłowymi.
Czego najtrudniej jest się nauczyć, kiedy się nie widzi? Co sprawia największą trudność?
Matematyka dla mnie to jest zło i totalna czarna dziura. Na szczęście z naszą panią matematyczką jakoś idzie tutaj to wszystko pokonać. Potrafi tak rozwiązać problem, że po prostu da się wszystko zrobić.
Bo to jest trudne, nawet dla osoby, która przecież widzi, wyobrazić sobie tą geometrię przestrzenną, wyobrazić sobie figury geometryczne. Koło, rąb, sześcian, trójkąt, walec.
Jeżeli ja jako osoba słabowidząca, kolory to jeszcze przykładowo odróżniam.
No i bo ty troszkę widzisz.
30% tylko i dlatego, że ogólnie ja mam swoją pasję malowania. Siadam, biorę kartkę, pisak, w sensie marker, biorę kredki i maluję. W tamtym roku też brałem w konkursach dwóch. W jednym to brałem w konkursie w międzynarodowym UNESCO. Zostałem wyróżniony. A drugim też przygotowałem z panią Dagmarą do konkursu Wielka Brytania. I tam właśnie narysowałem budkę telefoniczną i flagę Wielkiej Brytanii i tam zająłem pierwsze miejsce. W pewien sposób próbuję sobie to wyobrazić w mojej głowie.
Sandra, ty jak sobie radzisz?
No wiadomo, nie mam wzroku, ale te wszystkie inne zmysły są czynne. Najbardziej to chyba dotyk, ale ja też wypracowałam w sobie taką metodę, że jak chodzę w miejscach, które znam, to wydaje z siebie różne dźwięki, żebym mogła taką systemem echolokacji, wiadomo, jak nietoperz trochę. I wtedy mniej więcej wiem, gdzie się znajduję, albo na przykład wyczuję położenie.
Ksiądz trzyma w ręku piękną rzeźbę.
A może niech Sandra nam opowie.
Już podaję.
Mogę tylko powiedzieć, że Sandra jest mistrzem w oglądaniu palcami.
Właśnie to robi.
Tak, oglądam coś, jakiś posąg. Jest taka muszla, na górze znajduje się głowa i to mi się wydaje, że to jest głowa Maryi, dlatego że tutaj z tyłu można wyczuć taki element imitujący rąb, a w środku chyba wiem, o co chodzi. To jest chyba dłoń, na górze jest jeszcze taka główka, a tutaj jest serce. To chyba chodzi o Pana Jezusa, prawda? Ale dobrze sobie to wyobraziłam, czy nie do końca?
Sandra dobrze głowy rozszyfrowała, ale nie do końca.
Nie?
Popatrz na bródkę, czy wyczuwasz?
Aha, no to chyba Józef, tak?
Święty Józef.
Dobrze, no to w takim razie, skoro Józef... No tak, no ale to by się chyba trochę nie zgadzało. A nie, chwila. Jednak się zgadza, bo tutaj jest dłoń i myślę, że tu jest głowa Maryi pod spodem, jakby w tej muszli już w środku i tu jest wyciągnięta dłoń Maryi w samym sercu tej muszli, właśnie jest takie wyrzeźbione serce, a tutaj jest głowa Pana Jezusa po prawej stronie.
No, ksiądz taki mądry, to za chwilę nam wszystko opowie dokładnie, ale zanim...
Zaproponował jeszcze Sandra... Chwyć tak jak małe dziecko na rękę, tak jakbyś trzymała niemowlaka, tak jak się dziecko malutkie trzyma. Nie wiem, czy trzymałaś kiedyś w życiu. Jakie odczucie?
No tak, podejrzewam, że to jest mniej więcej moja wielkość, jak się urodziłam, czyli takie 800 gram.
Byłaś wcześniakiem?
Tak, mam retinopatię wcześniaczą.
Proszę księdza, skąd ksiądz ma tę niezwykłą rzeźbę, już trzymam w ręku, to jest święta rodzina.
Święta rodzina, którą przywiozłem z Fatimy. W tym roku byłem z grupą niewidomych na pielgrzymce. Każdego dnia mieliśmy mszę świętą na placu, w miejscu objawień Matki Bożej. I jednego dnia miałem dyżur liturgiczny, mówiłem kazanie. I co mnie tam uderzyło? Stojąc przy ambonie w tym miejscu objawień, przede mną był ogromny plac, a na drugiej stronie tego placu taka duża ściana i tam taka dekoracja plastyczna przedstawiająca żłóbek świętego Józefa, Matkę Bożą, pochylające się nad Panem Jezusem i małego Pana Jezusa. I wtedy tak właściwie zrozumiałem, że objawienia w Fatimie to czas pierwszej wojny światowej, potem druga wojna, zalew komunizmu, Sowietów, później upadek muru berlińskiego, który tam fragment też stoi w pobliżu tego miejsca objawień. A ta święta rodzina, miałem wrażenie, jakby wołała, że teraz jest wojna z rodziną. Ile rodzin jest rozbitych? Ile jest jakichś związków, które trudno nazwać rodziną? Czasami mam wrażenie, że jest zagubiony w tym wszystkim człowiek, a szczególnie dziecko, które potrzebuje miłości i ojca, i matki.
Betlejem w żadnej gospodzie.
Ja już wiele razy występowałam właśnie w Jasełkach i akurat w tym roku przytrafiła mi się rola Maryi. Myślałam, że już nie będę występować, dużo nauki, wiadomo, liceum już jest co robić, ale akurat w tym roku mam rolę Maryi. Panie przygotowują stroje odnośnie właśnie naszych przedstawień, dobierają je zależnie od naszej roli.
No a Józef po raz pierwszy w takiej roli?
Nie, już rok temu też tutaj właśnie grałem Józefa, także nie jest to dla mnie jakaś nowość.
Słuchajcie, niektórzy z was nie widzą zupełnie, niektórzy widzą. Kto widzi troszkę? O, tu jesteście. Wy nie widzicie. Pani mi podpowiedziała, że jesteście przyzwyczajeni do tego, że pomagacie kolegom, koleżankom. To jest zupełnie normalne. Na czym ta pomoc polega?
Na przykład, że bierzemy jedną osobę na przykład pod pachę, gdzieś prowadzimy, mówimy, gdzie ma stanąć.
A tu król się śmieje. To wesoły król.
Kacper.
Ja widzę, że wy jesteście wszyscy kolegami, koleżankami. Tak to jest?
Jak jedna rodzina.
No.
A tutaj są naj... Chciałam tutaj bardzo powiedzieć, że tutaj są najwspanialsi nauczyciele i wychowawcy w szkole.
Idę do pana, który gra na organach. Mogę sobie tu usiąść koło ciebie?
Nie widzę przeszkód.
Nie jedna osoba by się chyba zaczerwieniła i skrępowała, bo przecież wiem, że nie widzi.
Trzeba mieć jakiś chociaż mały dystans do siebie samego też.
Pięknie grasz?
Nie.
Naprawdę dobrze grasz na organach. Od jak dawna?
Od 6 roku życia zacząłem się w to bawić. No a teraz już 25 lat w styczniu będzie, to już kawał czasu jest. Rafał Bladowski, uczeń klasy drugiej policjalnej szkole.
Widzisz chociaż troszkę?
Nie, od urodzenia.
Czym jest dla ciebie muzyka? Czym jest dla ciebie dźwięk? Te organy, ten instrument?
Wszystkim, można powiedzieć. Całym światem, całym życiem, radością i cieszę się z tego, co robię.
A jakbyś miał na przykład zagrać, jak się teraz czujesz, to jak byś zagrał? Jeśli chodzi o czytanie, to jest specjalny alfabet.
Pismo Braille'a.
Właśnie, a nuty?
Są nuty w Braille'u, ale ja muszę się przyznać, że ja ich nie znam. Gram ze słuchu, nigdy nikt mnie nie uczył nut, więc ja muszę wszystko sobie na słuch brać. Dla mnie przynajmniej łatwiej jest na słuch i też oczywiście nie wszystko.
A gdzie spędzisz święta Bożego Narodzenia?
Święta Bożego Narodzenia spędzę w moim rodzinnym mieście, w domu w Gdańsku, z całą rodziną, z rodzicami i bratem. Przy okazji pozdrawiam.
Niektórzy mówią, że mają łatwiej ci, co widzieli. Ale ja mam wątpliwość, bo jest więcej lęku i buntu. Chociaż wyobrażenie o kolorach, o odległościach, o jakichś figurach geometrycznych jest inne niż u kogoś, kto nie widział.
Ale zobaczyć własną twarz, twarz mamy, ukochanego. Ta tęsknota, myślę, jest olbrzymia.
Dzieci są tak bezpośrednio, że obejrzą twarz. Po prostu dotkną. A jeden z uczniów tak pięknie powiedział, że on poznaje mamę, bo ładnie pachnie. Niewidomy uczeń. Zresztą też bardzo uzdolniony muzycznie. Ale niewidomy to nie znaczy uzdolnienie muzyczne. Niektórzy mają, niektórzy nie mają tych uzdolnień.
Tak, bo są takie stereotypy.
Tak,
takie,
tak. To są legendy.
Mamy, że, tak, że ktoś, kto nie widzi, wtedy doskonale słyszy.
Ja inaczej mówię. Niewidomy uczy się słuchem odbierać pewne sygnały. My też to słyszymy, ale nie potrafimy wsłuchać się.
A muszę, księdzu, powiedzieć, tak uważam, że radio ma swoją moc właśnie też przez to, że nie widać. W radiu uważam, że słychać, kiedy ktoś kłamie, kiedy ktoś nie ma niczego do powiedzenia.
Oj, tak.
Prawda? I myślę, że te osoby też mogą dostrzegać te niuanse, które my na co dzień pomijamy. To, że nie widać, wyostrza prawdę.
Dzieciaki potrafią powiedzieć, kiedy ja zmyślam, kiedy nie. A kiedyś mnie nawet tak mocno zaskoczyły, bo wchodzę do klasy i prowadzę lekcje. To były te młodsze klasy, drugie klasy szkoły podstawowej. Jedna taka niewidoma dziewczynka mówi, a ksiądz dzisiaj jest smutny, pewnie ząb boli. Nie, ale mam problem, który nie wiem, jak rozwiązać. i dalej lekcje prowadzę. Po chwili pyta się, a możemy się pomodlić, żeby się rozwiązał ten problem? Oczywiście. Ja już to potem rozwiązałem, zapomniałem. Ponad miesiąc później pyta się, czy udało się księdzu rozwiązać problem, bo my się modlimy. Duszpasterstwo tak ogólnie, to ja zapraszam wszystkich, czyli niewidomych, przewodników, rodziny, przyjaciół. Nie segreguję. To są te spotkania, które mam w kaplicy na Powstańców Wielkopolskich. To są przeważnie dorośli ludzie i w starszym wieku. W przypadku dzieci w szkole to mi bardzo zależy, żeby dotknąć liturgii, dotknąć Pana Boga, jak ja to określam.
Ale rozumiem, że wśród tych ludzi też są tacy, którzy mówią, ja nie wierzę.
Tak, są, ale przyjdzie na spotkanie, przyjdzie porozmawiać, nawet częściej niż ci, co wierzą. Są takie przypadki, że jakiś uczeń mówi, no nikt nie widział Pana Boga, ja nie widzę Pana Boga, no nie wierzę. Ja na taką pewną bezczelność poszedłem, mówię do niego, nie widzisz Pana Boga i mnie nie widzisz. No tak, bo jestem niewidomy, to mnie też nie ma. No ksiądz się nie wygłupia. Każdy człowiek inaczej odbiera Pana Boga.
No znaczy ja w swoim życiu naprawdę przeszłam wiele, ale ja nie odwróciłam się od Boga, ja po prostu zaczęłam się gorliwie modlić i prosić o taki jakby udźwignięcie tego wszystkiego, co w moim sercu jest, bo były momenty, kiedy naprawdę było ciężko i no do dziś jest. Ale powiedzmy sobie szczerze, jako ludzie, przecież człowiek sobie ze wszystkim nie poradzi sam. Są czasami takie sprawy, to są bardziej sprawy duchowe i wiadomo, najlepiej, tak jest moje zdanie, żeby w każdym dniu powiedzieć Panu Bogu, co było piękne, za co się dziękuję, ale też powiedzieć, co było złe, co było naszym trudem i krzyżem. I żeby również za to podziękować, że mieliśmy okazję doświadczyć, bo przecież co jest powiedziane, weź swój krzyż i idź za mną, prawda?
Jeżeli ja mam jakiś zły dzień, albo nie mam nastroju, albo się czasami też zastanawiam, czemu ja na przykład nie widzę na te prawe oko, a czemu widzę tylko 30%, a do tego jeszcze lekarze mi powiedzieli, że grozi mi utrata wzroku całkowicie. Ja się po prostu w głębi duszy, gdzieś w sercu, to czułem, że będzie wszystko dobrze. I ja mam tak czasami, że ja po prostu chodzę do kościoła, w Inowrocławiu do Najświętszej Marii Panny, bo tam jest bardzo piękny kościół i po prostu chodzę do kościoła, żeby się pomodlić, żeby to wszystko zrozumieć, przetrawić to wszystko, czemu tak jest, a czemu nie inaczej.
Sandra, ty prosisz Pana Boga o to, żeby widzieć?
Może to być dziwne, ale nie proszę. Naprawdę, mi ten wzrok w ogóle nie jest do szczęścia potrzebny. I zawsze wszystkich to dziwi, no ale jak to? Przecież nie widzisz prawie 18 lat i nie chciałabyś chociaż na chwilę zobaczyć. No ale ja się do tego przyzwyczaiłam. Moje życie jest naprawdę, no, wspaniałe. Ale zdaję sobie sprawę, że gdybym widziała, byłoby mi o wiele łatwiej. Ale przecież... Ale dlaczego my mamy narzekać? Mam wszystko to, co powinnam mieć, co każdemu człowiekowi się należy. Mam dom, mam chleb, mam mamę, mam tatę, mam rodzeństwo.
I masz talent.
Talent też mam, to prawda. Tak, muzyka to jest dla mnie bardzo, bardzo ważna rzecz w moim życiu. Uwielbiam śpiewać. Od niedawna należę do chóru Credo w Murowańcu. Śpiewam ogólnie od 7 roku życia, ale też bardzo lubię biologię. Bardzo bym chciała mieć psa przewodnika. Bardzo interesuje mnie dziennikarstwo. I po liceum wybieram się do Krakowa, do policjalnej szkoły, do ośrodka dla niewidomych, na technika realizacji dźwięku, ponieważ mam zamiar w domu założyć własne studio i nagrywać audycje i łączyć się ze stacją radiową, no i podejmować telepracę.
Mój żywioł to jest plastyka, to jest ogólnie mój cały świat. Jeżeli ja usiądę do malowania, bo to jestem w takim jakby swoim świecie i potrafię malować na przykład 10 godzin. No i gram na perkusji.
Proszę księdza, jak wytłumaczyć, jak ten ból łagodzić?
Tego się właściwie nie wytłumaczy. To jest cierpienie. Cierpienie i pytanie dlaczego, i na to pytanie nie ma odpowiedzi. Czym bardziej się wgłębiam w to pytanie, tym bardziej widzę, że to jest pytanie bez żadnej odpowiedzi. Po prostu tak jest i koniec. Ale pytanie dalej. Czy Pan Bóg tego chce? Pan Bóg jest dobry, miłosierny. On nie chce zła. A skąd się bierze? Odpowiedź: skutek grzechu. To co, moi rodzice zgrzeszyli, czy kto? Nie, to jest skutek zbiorowy grzechu. Bo tak zauważyłem kiedyś, że są takie rejony, gdzie jest trochę więcej osób z problemem wzroku, z jakimiś niepełnosprawnościami. I tak przyglądając się tym rejonom, to tam są jakieś zakłady, które mocno trują, lub jakieś takie miejsca większej patologii, gdzie jest problem z alkoholem i to takim nielegalnym, czy na przykład środowisko, w którym ktoś pracuje, mama pracuje, dziecka, które się poczęło w jakichś trujących środowiskach, to ma wpływ. Stresy mają wpływ, brak stabilizacji ma wpływ. Pytanie, dlaczego się rodzą wcześniaki? Bo bardzo dużo tych dzieciaków to w którymś tam tygodniu ciąży się urodzili. Techniki medyczne, no wspaniałe, ratują te malutkie dzieci, ale niestety są też skutki uboczne, problemy ze wzrokiem, utratą wzroku. I kto jest tutaj winny? Gdzie jest przyczyna? Ważna jest godność tej osoby. Dlatego dla mnie ważne jest nie niewidome dziecko, tylko to jest człowiek. Człowiek, który ma problem, ale chce żyć, chce kochać. Chce się rozwijać na swój sposób, na swoje możliwości. A mnie Pan Bóg stawia, żeby pokazać, gdzie jest to światełko nadziei, nic więcej. A czasami to są lata, tak jak uczyłem głucho niewidomą dziewczynę modlitwy. Modlitwy no nie nauczyłem, tylko nauczyłem znak krzyża świętego, skrzyżowanie rąk, tak jakby pokazać, że ja kocham kogo? Chrystusa, pokazując dłonie w miejscu, gdzie one mogły być przebite. I to jest jedyna modlitwa tej dziewczyny. I nie wiem, ona chyba szybciej się zbawi ode mnie. Czy wiara w Boga to są godzinne pacierze? Czy to jest to pragnienie bycia miłości z kimś, kogo nie widzę, kogo nie mogę pojąć rozumem, ale kocham?
Sandra, powiedziałaś, że masz chłopaka.
Tak.
Wiem, jak to dziewczyny wybierają chłopaków, chłopcy, dziewczyny po wyglądzie. Bardzo często to serce szybciej zabije, bo on mi się spodobał, tak? Bo go zobaczyłam i jak to było z tobą?
To nie było po wyglądzie, bo wiadomo z jakich względów, ale to zobaczyło serce, tak jak tutaj cały czas mówimy. No bo to jest taki mały książę, ja jestem róża, a on jest mały książę. To jest piękna książka, moja ulubiona zresztą. W sumie zaczęło się wszystko od tej nieznośnej matematyki, no bo zadeklarował pomoc, a ja zauważyłam, że jest dobry z matmy. I sobie myślę, no tak, pani wychowawczyni mówi, no przecież Kamil by ci mógł pomóc. On mi też tutaj deklaruje pomoc. A ja mówię, ale ja przecież jestem taka słaba. Jak on zobaczy, zresztą on już widzi na lekcjach, to co on sobie pomyśli? No przecież z taką dziewczyną to się nie da pracować. No ale przyszedł kilka razy, no i fajnie to tak, jak zaczął, to było widać, że ma dla mnie jakąś taką anielską cierpliwość. A później się zaczęło tak, że miał przychodzić dyktować mi lekcje, ale to wyszło tak, że te lekcje dyktował mi pół godziny później, bo pół godziny zeszło na rozmowę. A potem coś do siebie poczuliśmy, ale to takie było ciepło w sercu, takie miłe uczucie. No i tak jest od 1 lutego do dzisiejszego dnia i mam nadzieję, że Bóg nam pomoże i będzie do końca życia. A ja przy okazji, bo wiem, że Kamil będzie słuchał tej audycji, dziękuję mu za wszystko, co dla mnie zrobił i będziemy się wspierać tak do końca życia. Mogę ci to obiecać.
Ksiądz podróżuje po świecie z osobami, które nie widzą. No ale jak to, skoro nie widzę, no to czy ja jestem na Camino, czy jestem w Fatimie, czy jestem w Częstochowie, tu i tu kościół,
oj,
tu i tu
tak
msza
nie
święta.
Jest. A szczególnie jak się wyjedzie z Europy. I właśnie dzięki tym wyjazdom z niewidomymi, a tych wyjazdów było sporo i na różne kontynenty, bo Azja Mniejsza, Afryka Północna, Ameryka Łacińska, Europa, odkryłem jedną rzecz, że świat to nie tylko to, co się widzi, ale świat to zapach. Niesamowicie na przykład pachniała Grecja oliwkami, Meksyk kaktusami, dźwięk, smak. Potrawy inaczej smakują w Polsce, inaczej w Grecji, w Francji, w Ameryce Łacińskiej. Niby podobne, ale różne. Różny śpiew ptaków.
Wiadomo, w innym języku się ludzie porozumiewają. No, ksiądz jednak częściej podróżuje, ja bardzo rzadko, praktycznie wcale.
No dobrze, ale ktoś by powiedział, no więc jaki to ma sens, że podróżujecie, chcecie zwiedzać miasta? Co odpowiecie takiej osobie, która powie, przecież to nie ma sensu, wy nie widzicie?
Ja bym powiedział tak, że to, że nie widzimy, to nie znaczy, że my nie możemy wyjeżdżać na różne wycieczki, na różne obozy. Bo możemy to poczuć, możemy to zobaczyć inaczej, tak? Przez dotyk, przez opowieść. Osoby, które widzą, one odbierają to inaczej. Osoby, które nie widzą, odbierają to też inaczej.
Znaczy, ja się na pewno zgodzę z tym, co powiedział Paweł, ale mogę tutaj dodać, że my chcemy być traktowani tak jak wszyscy pełnosprawni. To, że mamy jakieś delikatne utrudnienie, to nie znaczy, że jesteśmy gorsi. I życzyłabym sobie i wszystkim innym niewidomym, żeby jednak tak było.
Każde życie ma głęboki sens. Nawet życie tych moich uczniów, którzy się nigdy nie nauczą pisać ani liczyć. Nawet do 10, bo takich mam. I tutaj chciałbym wspomnieć o jednej uczennicy z zespołem Downa, która powiedziała kapitalną rzecz. Poprosiła, żebym zdjął zegarek. A dlaczego? Bo on kradnie czas. Czyli to jest wołanie o to, że jak ja przychodzę do nich, ja mam być dla nich. Mam przyjść do nich jako do człowieka. Nie do niepełnosprawnej osoby, nie do niewidomego. Do człowieka, który ma jedno niepowtarzalne życie, któremu może trudniej niż mi. Ale też człowiek. I myślę, że to jest wezwanie i do wychowawców, do nauczycieli, ale przede wszystkim rodziców. I właśnie te dzieciaki, że tak powiem, właśnie uczą mnie tego człowieczeństwa. Tylko z tym, że ja bym się pewnie nie nauczył tego człowieczeństwa, może bym dawno uciekł z tego miejsca, bo czasami się naprawdę miało dosyć, że chciałoby się tego wszystkiego rzucić, tym bardziej, że przed laty ksiądz arcybiskup, który mnie posłał do tej szkoły, powiedział coś takiego, jak będziesz się czuł zmęczony, przyjedź do mnie, pójdziesz na parafię. Pokusa niesamowita dla księdza. Samodzielna parafia. Gdzieś w 9 roku kapłaństwa. A teraz patrzę, że to już ten krótki czas, to już tyle lat. I przez te lata, co jestem w szkole, to widzę, coraz więcej przychodzi dzieci z dodatkowymi problemami, których nie było przedtem. Przedtem ja miałem w zasadzie tylko oddział dzieci głuchoniewidomych, taki naprawdę specjalny. Też niesamowite doświadczenia. Iść do dziecka, gdzie świat jest zamknięty dosłownie w dłoniach, nie ma dźwięków, albo są ograniczone dźwięki. I się okazuje, że ci ludzie mają tyle do powiedzenia. Ja nie zapomnę, jak kiedyś prowadziłem w Laskach koło Warszawy ogólnopolskie rekolekcje dla głuchoniewidomych. To byli ludzie, którzy widzieli, słyszeli, utracili wzrok i słuch. Niesamowite doświadczenie. Stanąć na skraju ciszy i ciemności i mówić o Bogu. I usłyszałem pytanie. Pięknie gadasz, ale czy tym żyjesz?
My żyjemy w świecie, który zdominowany jest przez obraz. Internet, kina, filmy, tablety, telewizja, fotografia. No niestety, nawet święta, które się zbliżają, przeżywamy oczami, błyskotkami.
Znaczy, jeżeli chodzi tutaj o osoby niewidome i słabowidzące, i jeżeli chodzi o wyjścia do teatru, do kina, to posługujemy się, są takie audiogajdy. I wtedy dana osoba, która siedzi w kinie lub w teatrze, opowiada nam, co się dzieje na scenie lub w filmie.
Słowny opis obrazu, czyli tak zwana audiodeskrypcja. Niewidomi za pomocą audiodeskrypcji mogą również uczestniczyć w seansach filmowych czy wyjściach takich do teatru, do opery nawet. A ja jestem melomanką, bardzo lubię operę. I to się bardzo przydaje. Chociaż czasami wolę jednak nie mieć żadnej osoby wspomagającej, po prostu sama muzyka mi wystarcza. Jeżeli chodzi o fotografię, to ja sobie kiedyś próbowałam wyobrazić, jak to wygląda. Przecież to jest papier, tak? No i na tym papierze, no to musiało być zrobione zdjęcie, tak? Wiadomo. Ja sobie to tak wyobraziłam. To jest takie wylanie z aparatu tego wszystkiego, co się udało sfotografować. Powiem tutaj tak. Ja nie potrafię sobie wyobrazić, jak to jest. Jeżeli mi ktoś wytłumaczy, to wtedy wiem. Ale sama nie potrafię sobie wyobrazić, co to znaczy fotografia. Ja tylko wiem z opowiadań, jak to jest, no ale wiadomo.
Sandra, tak samo twój wygląd. Jak ty wyglądasz? Na pewno jesteś bardzo ciekawa.
No, tylko że to dużo osób mi mówi, jak wyglądam. Że mam czarne włosy, że mam oczy takie trochę brązowe, że jestem w miarę wysoka. Że jestem szczupła, no ale to akurat wiem. Za dużo nie muszę mówić, bo mi się wydaje, że człowiek swoje ciało zna najlepiej.
Niedawno podbiła serca wielu ludzi, którzy oglądali przedstawienie, gdzie śpiewała Świteziankę.
Historia pewnej książki. Sandra, ta Świtezianka to nie tylko dźwięki, to też przeżycie.
To przedstawienie mi głęboko zapadnie w serce na pewno, jak opuszczę szkołę, bo to była pewnego rodzaju prośba ze strony księdza Piotra mamy i ze strony księdza Piotra. A ja mam nadzieję, że udało mi się zrobić wszystko, żeby to chociaż fragment i część tej prośby wypełnić. Jak najlepiej się starałam w Wiatraku, kiedy nasze przedstawienie było ofiarowane wszystkim osobom, których dotyczy wojna na Ukrainie. Nie ukrywam, że nasze przedstawienie zdobyło wiele sukcesów, w tym dwie nagrody takie dość poważne, bo była Grand Prix, było pierwsze miejsce w Okularze właśnie w Warszawie.
To historia księdza rodziny?
Tak, konkretnie mojej mamy. To jest w pewnym sensie testament mojej mamy. Moja mama, pamiętam, miała zawsze tą książkę, zawsze opowiadała i zawsze miała pretensje. Ty znowu mnie nie słuchasz, a chcę, żebyś opowiedział swoim dzieciom. No i tak się złożyło, że te moje dzieci, które uczę, które znam, ojejku, i trochę lat, przedstawiły tą historię. I dla mnie to było niesamowitym przeżyciem, ogromnym przeżyciem.
Jakiż to chłopiec piękny i młody, jaka to obok dziewica, brzegami sinej Świtezi wody idą przy świetle księżyca. Ona mu z kosza daje maliny, a on jej kwiatki do wianka. Pewno kochankiem jest tej dziewczyny, pewno to jego kochanka.
Chcę właśnie tutaj na temat naszego takiego jakby stróża anioła, który nad nami tutaj czuwa w szkole, czyli księdza Piotra Błyskowskiego. On nam daje takiej petardy, takiej mocy, energii, że wtedy my się nie smucimy i wtedy jesteśmy zadowoleni.
Fatimie, czyli w miejscu, z którego pochodzi ta figura, rzeźba świętej rodziny, którą rozszyfrowała Sandra, ksiądz mówił takie słowa. To nie szkodzi, że oczy niekiedy fizycznie nie widzą lub mają utrudnione widzenie. Można mieć również wtedy dobre oczy, tak jak Maryja, tak jak Matka Najświętsza, możemy patrzeć sercem.
100% tak się zgadzam. Bo ksiądz powiedział ostatnio, to była nasza taka wspólna zgoda, że Maryja ma bardzo ciepłe oczy, takie bardzo głębokie i wszystkich nimi do siebie przyciąga jak magnes. No i to prawda, ja się przekonałam też po swoich różnych doświadczeniach, że kiedy z taką ufnością i zawierzeniem polecamy się Maryi, to ona wysłucha naszych próśb i skieruje je do swojego Syna, do Boga Ojca i wtedy też trzeba powiedzieć: Jezu, ufam Tobie i iść do przodu. A tego mnie nauczył ksiądz Piotr. I za to księdzu bardzo dziękuję.
Jak przeżywacie święta Bożego Narodzenia? Większość z Was nie widzi ani choinki, ani tych świecidełek, pięknie zastawionego stołu.
No ja często pomagam w takich przygotowaniach świątecznych. Ja pamiętam jeszcze, kiedyś to ubierałam choinkę, z czasem ten zwyczaj jakoś, ja przynajmniej się do tego nie przymierzałam. Ja to bardziej lubiłam bawić się skarpiem w łazience w wannie, co ja bardzo lubię. Święta. Chyba najbardziej to śpiewać kolędy.
A tutaj podczas jasełek wykonujesz Lulajże Jezuniu?
Tak. I do szopy Hej Pasterze też w duecie i tak.
Głoszę Wam wielką nowinę. W szopie w Betlejem Bóg się narodził dziecina w noc Bożego Narodzenia.
Sandra, odwróć się w lewo.
Lulajże Jezuniu, moja perełko. Na Boże Narodzenie ja bym życzyła szczęścia, no i wiadomo, że też zdrowia. To jest w sumie najważniejsze. Nie wiem, czy niespodziewana utrata zdrowia nie jest jakaś w pierwszej kolejności, bo kiedy nie ma tego zdrowia nagle, to tej radości już wtedy może też zabraknąć. No i spełnienie tych wszystkich marzeń, które się w sercu nosi, bo myślę, że każdy jakieś marzenia ma. Ja bardzo lubię, jak słońce świeci, jak jest takie lato, jak jest no przynajmniej 28 stopni, a w ogóle co uwielbiam, to są motyle. Uwielbiam motyle, mimo to, że ich nie jestem w stanie zobaczyć, ale po prostu no kocham te zwierzęta.
Ja najbliższej osobie i rodzinie motowym życzył zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych, żeby był zawsze ten pokój ducha, żeby się nikt właśnie nie kłócił, nie wyzywał. No bo święta to jest taki czas, że rodzina powinna usiąść razem, złożyć sobie życzenia, pośpiewać kolędy. Święta są dla mnie szczególnie czas fajne, bo w sumie można powiedzieć, że jestem taki wigilijny chłopak urodzony, bo się urodziłem 24 grudnia we Wigilię. Kończę 21 lat. Moim marzeniem jakie jest, żeby widzieć jak najbliżej, żeby chodzić do tej szkoły jak najbliżej.
Proszę księdza, jak przeżyć Boże Narodzenie, żeby ono było treścią tego czasu?
Po prostu przejść, tak jak się przechodzi w Bazylice Bożego Narodzenia w Betlejem, przez te drzwi do wielkiej bazyliki, gdzie trzeba się nachylić w pół. Trudno to przejść. Doświadczyłem tego. I później pochylić się nad dzieciątkiem, nie jako nad jakąś rzeźbą, figurą, tylko nad dzieciątkiem, człowiekiem, bo Chrystus przyszedł jako człowiek do nas. Ale żeby pochylić się nad Chrystusem jako człowiekiem, to wcześniej trzeba się u siebie w domu nauczyć człowieczeństwa. U mnie wisi w mieszkaniu zdjęcie, które no chyba już ma 54 lata, gdzie mężczyzna siedzi w białej koszuli, w krawacie i na kolanach siedzi dziecko. Niektórzy, którzy przychodzą i widzą to zdjęcie, tak patrzą i mówi: ty w krawacie? Jakie dziecko trzymasz? A mówię: jestem dumny, że pomyliłeś mojego ojca ze mną. A dla mnie to były właściwie lekcje takiego człowieczeństwa. I jak było Boże Narodzenie, Wigilia, ojciec się nie spieszył do pracy, nie był zmęczony. Siadałem, chwytałem go za dłonie tak, żebym czuł puls jego serca. I potem porównywałem, jak tyka zegarek, całkiem inaczej. No i rozmawiałem, zadawałem pytania i o mamę, i o brata, i o dziadków. I cały czas trzymałem rękę, także czułem puls. I zauważyłem, że jak pytam się o mamę, to ten puls się zmieniał, taki szybszy był. I pomyślałem sobie wtedy tak jako dziecko, pewnie tata bardzo kocha mamę. I to była właśnie taka nauka człowieczeństwa. I myślę, że obecnie dzieciaki, nie wiem, czy doświadczają takich lekcji. Rodzice się spieszą z jednej pracy do drugiej, z drugiej do trzeciej, jeszcze gdzieś na jakąś fuchę czy gdzieś. Nie potrafią rozmawiać, komunikują się za pomocą SMS-ów, które są bardzo zimne. Nie ma takiego personalnego spotkania, rozmowy. I właściwie czasami mam wrażenie, że dialog to jest jakby zaczął dyskutować włączony telewizor z włączonym radiem. Jedno gada, drugie gada. ale nic z tego nie wynika. A dialog to jest umiejętność słuchania. Ale żeby usłyszeć, to też potrzeba ciszy. Warto się wyciszyć. Warto wyłączyć te wszystkie środki masowego rażenia, przepraszam, powinien powiedzieć przekazu. Ale to jest też takie rażenie, wchodzenie w nasze myślenie, w nasze działania, nasze mówienie, bo nawet zaczynamy mówić reklamami. I chyba warto wracać do tego, co było u mnie w domu, że w Wigilię zawsze było wyłączone radio, a potem jak się pojawił telewizor, to i telewizor, mimo że to były najciekawsze programy. I mama zawsze mówiła, potrzeba ciszy, żeby usłyszeć płacz małego Jezusa. Potrzeba ciszy, żeby usłyszeć głos dziecka.
W ciszy Pan Bóg przemawia.
A ja chciałbym jeszcze złożyć życzenia. Tak patrząc na te dzieci, które uczę, które dzisiaj mówiły, a więc, drogi rodzicu, weź swoje dziecko na kolana. Może zaplot warkocz swojej córce, może warto by opowiedzieć o mamie, bo to wszystko buduje więzi. To powoduje, że możemy się pochylić nad Jezusem, nie jako nad legendą czy piękną historią, ale nad człowiekiem, który przyszedł do mnie. I życzę tego, żeby tego żywego Chrystusa spotkać, żeby on zamieszkał w sercu.
Teraz będę kręcić wałkiem, może tak, takim od maszyny, żeby kartka się wkręcała. Zrobię takim grzybkiem, który znajduje się po lewej stronie na dole, żeby kartka już na pewno, żebyśmy mieli pewność, że kartka się nie przesunie. I teraz napiszę znak wielkiej litery. Teraz postaram się napisać szybciej. Dla pani Ewy Dąbrowskiej od Sandry Pawlikowskiej. Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. I tu jeszcze złożyłam swój autograf.
Bardzo ci dziękuję. A to jest przepiękna i głęboka dedykacja.
No bo to jest, no naprawdę ta książka jest też... To nie jest historia dla dzieci, autor jednak miał rację tym, prawda?
Mówisz o książce Mały Książę?
Tak. A poza tym, no róża jest takim symbolem życia, bo życie jest piękne, tak jak u góry ten kwiat, a no i ma te kolce, czyli takie te wyboje. No, coś w tym jest, prawda?
Naszymi gośćmi byli
Magdalena Donarska, wychowawca w ośrodku szkolno-wychowawczym numer 1 dla dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej w Bydgoszczy.
Paweł Sybirajski,
Sandra Pawlikowska,
Rafał Bladowski,
ksiądz Piotr Buczkowski, diecezjalny duszpasterz niewidomych diecezji bydgoskiej, katecheta w kujawsko-pomorskim ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej numer 1 imienia Luisa Braila w Bydgoszczy, rektor kaplicy świętego Rafała przy Polskim Związku Niewidomych, przy ośrodku rehabilitacji Homer, gdzie gromadzą się ludzie tracący wzrok z całej Polski.
A także uczniowie i nauczyciele specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej imienia Luisa Braila w Bydgoszczy. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.